Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101,4 FM.
Jeśli masz sprawę nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Ostrowca. Robert Felczak
i Anna Głąb.
Członkowie spółdzielni mieszkaniowej Hutnik w Ostrowcu obawiają się, że z powodu długów mogą zostać pozbawieni po raz kolejny ogrzewania i prądu. Chociażby także kwestia rachunków za wodociąg, za wodę jest nieuregulowana. Choć mieszkańcy regularnie płacą rachunki, ale spółdzielnia jest zadłużona na kilkanaście milionów złotych. Czy jest szansa, że Hutnik spłaci dług, czy konieczne będzie ogłoszenie upadłości? O tym dzisiaj w programie Interwencja.
Zaproszenie do naszego programu przyjęli pan Marek Zborowski, prezes spółdzielni Hutnik, Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej, Włodzimierz Sajda, ostrowiecki radny, Krystyna Jarzębińska, przedstawicielka Społecznego Komitetu Mieszkańców i mieszkańcy spółdzielni Hutnik.
Są z nami oczywiście mieszkańcy spółdzielni Hutnik, a zaczniemy rozmowę od prezesa spółdzielni Hutnik, Marka Zborowskiego. Ciepło już jest, to udało się, no jednak po dość dużych perypetiach i bojach wywalczyć, ale pytanie, jak długo to ciepło może być?
My mamy nadzieję, że będzie przez cały sezon i kolejne sezony. Działalność zarządu Rady Nadzorczej i organów spółdzielni zmierzała w tym kierunku, żeby zagwarantować dostawę tego ciepła i żeby ono było kontynuowane. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które nastąpiło 3 października bieżącego roku, przyczyniło się do tego, że nasza sytuacja finansowa uległa znacznej poprawie. Zostały wstrzymane egzekucje komornicze i dlatego dostęp do środków finansowych umożliwić spółdzielni bieżące wpłaty na konto MEC za dostarczoną energię cieplną.
No właśnie, panie prezesie, bieżące opłaty, ale dług cały czas pozostaje. Pytanie, co z nim, bo jeżeli on nie będzie spłacany, to rozumiem, są jakieś warunki, że ciepło może zostać znowu odcięte.
Zgadzam się, dług jest na zobowiązaniach. Powołanie sędziego przez sędziego zarządcy sądowego do spraw restrukturyzacji powoduje to, że ten dług będzie przedmiotem negocjacji z MEC-em, z MWiK-iem, z innymi osobami, które mają wierzytelność w stosunku do spółdzielni i będzie on podlegał jakimś układom, negocjacjom, celem jego spłaty.
Pytanie, jakie są na to szanse? Do tego pytania wrócimy. Czy z wierzycielami uda się porozumieć tak, żeby mieszkańcy jednak mogli spać spokojniej? Dariusz Wojtas, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej. Na razie ciepło państwo dostarczacie, ale pytanie, co z tym długiem? Mowa jest o negocjacjach z wierzycielami, czyli także z MEC-em.
Witam państwa. Szanowni państwo, wszystko oczywiście zależy tu w tym momencie od zarządu spółdzielni i zarządcy, dlatego że zgodnie z postanowieniami sądu restrukturyzacja sanacyjna jest określona określonymi warunkami. To zarząd od 3 października musi regularnie zapłacić należności, jeśli chodzi o dostawy bieżące. Ale to nie tylko to, dlatego że w ciągu miesiąca zarządca musi przedstawić również plan restrukturyzacyjny i z tego planu będzie wynikało, jakie warunki przedstawi dla nas, dla wierzycieli. My jesteśmy po syndyku drugim wierzycielem, w związku z tym oczekujemy konkretnych propozycji ze strony zarządu i zarządcy spółdzielni.
To minimum, jakie państwa zadowoli, tak żeby mieszkańcy nie musieli się niczego obawiać, na jakim poziomie trzeba je określić, jak państwo sobie to poukładaliście finansowo?
Na tak zadane pytanie nie ma odpowiedzi, dlatego że ja oczekuję konkretnych propozycji i te propozycje muszą w najbliższym czasie się pokazać. Tak jak pan prezes tu wspomniał przed chwilą, to będzie zawarte w formie układu i przedsądowego. W związku z tym myślę, że od wielu wierzycieli zależy, czy ten układ zostanie przyjęty, bo od tego, czy zostanie przyjęty, zależy powodzenie również całej restrukturyzacji sanacyjnej. W związku z tym ja nie popadałbym tu w euforię na tym etapie do momentu, kiedy ten układ nie zostanie podpisany. Dlatego, że każdy z wierzycieli musi wyrazić zgodę.
Powiedzmy zatem, jaki jest dług wobec MEC-u i jaką część tego długu, aby spłacić i państwa zadowolić trzeba?
Powyżej 4 milionów to jest zadłużenie wobec spółki Miejska Energetyka Cieplna w Ostrowcu, wierzyciela w postaci spółdzielni mieszkaniowej Hutnik. Oczywiście mówię tu o długu podstawowym bez odsetek i zadaje pan pytanie, jaka kwota. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta kwota musi być przedmiotem negocjacji. Wiele czynników będzie wchodziło tu w ten element, czyli mówimy tu i o kwestii odsetek, mówimy o długu podstawowym. To wszystko będzie na etapie właśnie tego postępowania w najbliższym okresie ustalone przed sądem.
Z tego, co pan mówi, wynika, że na razie, dopóki tego postępowania układowego, tego układu nie da się zawrzeć, nie będzie zawarty, mieszkańcy raczej nie powinni się obawiać tego, że ich kaloryfery nagle staną się zimne. To może pan mieszkańcom zagwarantować? Tej zimy nie będzie problemu z ogrzewaniem?
Ja mówię o okresie bieżącym. Jak wspomniałem, jest to okres, kiedy przed sądem będzie zawarty układ i do tego okresu oczywiście my dostarczamy ciepło, natomiast wiele elementów będzie zawarte w układzie.
A jeżeli to będzie styczeń, ten moment zawarcia układu?
Ja nie chciałbym się w tym momencie wypowiadać, dlatego że przepisy mówią tu jednoznacznie 30 dni. Czy w ciągu 30 dni będzie zawarty układ, to jest pytanie nie do mnie. To jest pytanie do zarządcy, zarządu i sądu.
Do zarządcy, zarządu przejdziemy jeszcze. Państwo na pewno odetchnęliście z ulgą, teraz mając już ciepłe kaloryfery, ale to widmo nadal nad państwem.
No, oczywiście, że tak. Cały czas myśmy oczekiwaliśmy na to, kiedy włączą w końcu centralne ogrzewanie, bo jest masa ludzi, którzy są starsi, z dziećmi i w ogóle. I sytuacja nie była zbyt przyjemna. A poza tym ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie sprawa spółdzielni, która wcześniej w ogóle nie inwestowała pieniądze tak, jak powinna inwestować, bo powinna była inwestować przede wszystkim w te media, w których my korzystamy. To znaczy opłata za mieszkanie, a media, centralne ogrzewanie i woda powinna była spływać naturalnie tak co miesiąc do danego zakładu pracy. A to nie działo się tak. My płaciliśmy razem i centralne ogrzewanie i woda i to wszystko szło na laskę komornika i na syndyka. Czy tak właściwie w państwie demokratycznym powinno być? Nie. Ja uważam nie. I w tej sytuacji ja dyrektora MEC-u całkowicie popieram. Popieram, bo to jest po prostu świństwo, żeby tymi pieniędzmi dysponować i robić sobie tak, jak im się żywnie podoba. I ja obarczam tylko i wyłącznie spółdzielni mieszkaniową, a przede wszystkim panią księgową.
I zawsze jestem za. Ja to się uważam, że właśnie pani księgowa jest odpowiedzialna, bo za tyle lat, które ona siedzi tutaj, teraz pójdzie sobie zadowolona na emeryturę, tak, bo jej wiek przyjdzie i ma wszystko głęboko gdzieś, za przeproszeniem. A za tyle lat i w ogóle cała rada nic nie robiła, nie. W ogóle się nie przejmowała tym, że są długi, nikt tego nawet... No, olały.
Dosłownie. Teraz państwo czujecie jakąś poprawę, nadzieja pojawia się?
A jaka tu może być poprawa? Niech mi pan powie. W tej chwili jest ciepło. A jak nie będą spłacać? Ja to się dziwię właściwie też i po części do pana prezesa z MEC-u. Też mam trochę taki żal, dlaczego też nie wystąpił o pieniądze, które mu były potrzebne. Dlaczego nie upominał się o te pieniądze, że on ich nie otrzymuje? Dla mnie to uważam, że powinien się uciągnąć za tym, że skoro ludzie płacą, dlaczego on nie ma wpływu? A my teraz mamy cierpieć za to?
Że będziemy drugi raz płacić za to samo, co już żeśmy zapłacili chyba, no bo kto zapłaci? Jak syndyk nie odda tych pieniędzy, bo niby, że to zgodnie z prawem było. Jak mógł zagarniać pieniądze nienależące do spółdzielni? Jeszcze. Spółdzielnia była tylko przekaźnikiem tych pieniędzy, a on zabierał wszystko. I to niby było zgodne z prawem.
A poza tym jest sytuacja tego rodzaju. Ja też winię Radę Nadzorczą. To są weterani, tak, którzy siedzieli tu i praktycznie gdybyśmy nie zawiązali ten komitet, dzięki pani tej Krysi, to by w ogóle to by się działo tak po linii najmniejszego oporu. Nic. Myśmy pisali wszędzie do generalnego prokuratury.
Wszędzie, wszędzie. Do państwa właściwie, do rzecznika praw obywatelskich i włączali się. A oni dosłownie na naszych laurach spoczęli. Dopiero wtedy, kiedy zaczęli się odzywać ludzie w naszym państwie, właściwie biorąc naszą stronę jako pokrzywdzonych, dopiero wtedy oni raptem obudzili się. Tak się nie robi. Ta rada nadzorcza powinna w ogóle zniknąć i przyjść tu powinni ludzie, którzy rzeczywiście albo to będzie ekonomista, albo to będzie człowiek myślący i który będzie dbał o interesy ludzi, a nie o swoje własne interesy. Że przyjdzie, odsiedzi i weźmie te swoje parę złotych miesięcznie. Z naszych także opłat.
Krystyna Jarzębińska reprezentuje Społeczny Komitet Mieszkańców. Dlaczego była potrzeba, aby powołać taki komitet?
Przede wszystkim dlatego, że ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Najpierw nie wiedzieli, co się dzieje. No, myśmy próbowali tłumaczyć, próbowaliśmy się dowiadywać w zarządzie, jak to jest, dlaczego nie reagują na to, że syndyk te pieniądze jednak zabiera. Prosiliśmy, żeby w grudniu zorganizować walne zgromadzenie, nie zgodzili się. Potem w lutym napisaliśmy pismo. No, efektem tego było nadzwyczajne walne zgromadzenie w kwietniu, które zostało właściwie ono zostało zmanipulowane naszym zdaniem. Czerwcowe walne zgromadzenie również nie przyniosło żadnych efektów i dziwię się bardzo, i ludziom się dziwię, mieszkańcom, i dziwię się Radzie Nadzorczej i Zarządowi, że od końca października, kiedy wszedł syndyk, nie zostało zrobione praktycznie nic, no bo owszem, były wnioski pisane do sądu o postawienie spółdzielni, znaczy niekoniecznie o postawienie spółdzielni w stan upadłości, tak, ale te wnioski były po prostu błędnie napisane. I dlaczego to w ten sposób się działo? Przecież było wiecznie dwóch prawników. Był prawnik z Lublina, był prawnik w spółdzielni. I co? I ci panowie prawnicy nie wiedzieli, że te wnioski są błędne? Komu zależało na tym, żeby tak się działo?
Państwo próbowaliście z kimś porozmawiać, poprosić o pomoc, poradę?
Oczywiście, jeździliśmy do Kielc, do pana mecenasa Gierady. Pisaliśmy wiele pism do różnych instytucji, łącznie z instytucjami rządowymi. I być może, no nie wiem, wiem, że spółdzielnia również starali się, bo jeździli do tych Kielc wiecznie do sądów i próbowali. Ale to nic nie dawało, te wnioski ciągle były błędnie napisane. I w rezultacie, a przecież ustawa o restrukturyzacji, ona wyszła 15 maja bodajże 2015 roku. To co, prawnicy nie wiedzieli o tym? Że coś takiego jest, że można było? No nie wiedzieli?
Teraz ta sytuacja, która jest obecnie, w jakiś sposób państwa nastraja, choć trochę optymistycznie na przyszłość?
Jeżeli MEC pomoże, to tak, no. Jeżeli MEC pomoże.
Pomoże, czyli co zrobić może?
To znaczy, jeżeli po prostu... Jeżeli nie będzie zbyt restrykcyjny, moim zdaniem.
Czyli z tych 4 milionów złotych nie będzie wymagał całych 4, to na pewno
nie, nie,
pytanie...
Nie o to nam chodzi. Oni pracują uczciwie i uważam, że im się te pieniądze należą. Ja myślę, że ten drugi wniosek, który został wysłany przez spółdzielnię odnośnie tego, że domaga się od komornika, ja nie wiem dokładnie, jak to zostało sformułowane, bo nie widziałam tego, ale chodzi o sprawę po prostu tą, że komornik niesłusznie wszedł do spółdzielni. Myślę, że to coś da, że w tym momencie być może sąd sąd przychyli się do naszej sytuacji.
Mieszkańcy płacą, mieszkańcy wymagają. Pytanie, czy teraz ktoś z państwem rozmawia? Państwo macie jakieś informacje na bieżąco? Wiecie, jaka jest teraz sytuacja?
Rozmawia.
Zarządca?
Nie, nikt z nami nie rozmawia. No my czekamy, aż pan zarządca sobie poukłada sprawy i spróbuje poznać całą sytuację spółdzielni.
A prosiliście o spotkanie?
I wtedy poprosimy o spotkanie. Jeszcze nie. No, czekamy, aż sobie to wszystko poukłada. Natomiast chcieliśmy swego czasu, pisaliśmy pismo do zarządu z prośbą o to, abyśmy mogli uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako osoby bez prawa głosu, jako obserwatorzy. No to się zasłoniono statutem, że niestety nie możemy uczestniczyć, ponieważ statut tego nie przewiduje. Przecież to nie jest jakaś opoka, której nie można zmieniać, prawda?
Ale nowe przepisy przecież odnośnie tych członkostwa. W tej chwili nie potrzeba żadnej deklaracji wypełniać. To jest raz, no, bo to weszło od 8 chyba września. A poza tym mam takie pytanie do zarządu, bo dzisiaj na stronie wyczytałam, że są dwa konta do opłaty, za jedno za do mecu i za wodę, a drugie resztę. Jak to będzie działało?
Panie prezesie, to chyba trzeba wyjaśnić mieszkańcom, i aż dziw bierze, że mieszkańcy, jak widać, jak słyszymy, tego nie wiedzą.
Już wiedzą mieszkańcy, zostały uruchomione konta dotyczące tylko mediów. One są rozgraniczone na media i na pozostałe opłaty. Informacja jest na stronie internetowej. Aktualnie będzie, jest już, można powiedzieć, drukowane informacja dla każdego z mieszkańca z naliczeniem aktualnym czynszowym, jak rozdzielić te wpłaty, żeby była jasność.
Czyli nie mówimy o podwyżce czynszu, tylko
o rozgraniczeniu. Mówimy o rozgraniczeniu czynszu, żeby były osobne wpłaty na te konta. A jeżeli chodzi o wcześniejsze wypowiedzi moich przedmówców, nie mogę się zgodzić z tymi wypowiedziami, przynajmniej w pewnej części, w znacznej części, z uwagi na to, że egzekucja komornicza, która zaczęła się 24 października 2016 roku z wniosku syndyka upadłości Huty Ostrowiec. Tak się złożyło, że ówczesne przepisy, zarówno w prawie spółdzielczym, jak i w kodeksie postępowania cywilnego, umożliwiały egzekucję ze wszystkich środków. My żeśmy regulowali do 24 października należności w stosunku do MEC-u, do MWiK-u, do innych spółek i nie mieliśmy wymagalnych zobowiązań na ten dzień. Dopiero wprowadzenie egzekucji położyło na spółdzielnie łopatki. Takie były przepisy i komornik z tego korzystał. Aktualne przepisy, które weszły w życie dnia 20 listopada tego roku w prawie spółdzielczym, w kodeksie postępowania cywilnego, artykuł 831 punkt 10, wyraźnie zabraniają egzekucji ze środków, które się nie należą. Czyli jeżeli należą się środki do MEC-u, do wody, do wodociągu, te środki muszą tam trafić. Komornik może egzekwować z majątku spółdzielni, ale wpłaty mieszkańców muszą tam być bezpośrednio dostarczone. Gdyby to miało miejsce, proszę państwa, rok wcześniej, byłaby egzekucja syndyka, ale nie dotyczyłaby opłat bezpośrednich związanych z opłatą za ciepło, z opłatą za wodę, z opłatą za energię elektryczną. I
4 miliony złotych to jest dług wobec MEC-u. No ale spółdzielnia zalega także z płatnościami za wodę. Miejskim wodociągom trzeba zapłacić ponad 1,5 miliona złotych. Nie obawia się pan, że będzie podobna historia jak z ogrzewaniem? W pewnym momencie ktoś powie, koniec, nie ma wody, dopóki nie zapłacicie.
W tym momencie jestem optymistą z uwagi na to, że nasze możliwości finansowe pozwolą na to, żeby bieżące wpłaty były realizowane. Z chwilą przedstawienia propozycji układowych zarówno miejskim wodociągom, jak i miejskiej energetyce cieplnej, w zależności czy będą zaaprobowane, czy też nie, liczę, że będą. Zarządca nad tym pracuje, my też tutaj jesteśmy zaangażowani w opracowanie tych propozycji, że nie dojdzie do takich drastycznych sytuacji, żeby miało ponowne miejsce zakręcenie wody lub odcięcie ciepła.
Sąd, jak słyszeliśmy, ogłosił tak zwaną sanację, czyli restrukturyzację spółdzielni. To jedyna nadzieja na to, żeby jednak no to mieszkańcy Hutnika odetchnęli?
Panie redaktorze, to jest najlepsze pociągnięcie, że jest zarządca, a nie nadzorca. bo to właśnie eliminuje syndyka i eliminuje komornika. Ale ja powiem od początku, ja pierwszy z Rady i w ogóle złożyłem pisma do pana, niech pan się nie śmieje, mówię prawdę, do pana ministra Ziobry i do pana prokuratora generalnego Ziobry. Ale ja najpierw złożyłem i przyszła odpowiedź i będzie sprawa, teraz już pierwsza się odbyła, która nie stawił się pan Szymczyk, przyniósł zwolnienie i teraz...
Pan Szymczyk, czyli?
Syndyk Huty. I to właśnie syndyk z panem prezesem Zielińskim nas oszukali. Myśmy chodzili na spotkanie i powiedział, ja byłem wstępień i Roma.
Nie jest na zwolnieniu.
Jest, panie redaktorze, taka sprawa, że obiecywał nam, i Zieliński był przy tym, że krzywdy nie zrobi naszym mieszkańcom spółdzielni Chutni. Cały czas to było i to narastało, że nie zrobi. No i zarząd, każdy uwierzył, że nie zrobi. No ale później dogadał się z ludźmi, dogadał się, chciał sprzedać dług, no i powiedział, że on załatwi spółdzielnię i z tymi ludźmi. Oto cały pan syndyk i zgłosił to do komornika. Komornik zabrał około 5 milionów złotych i z tego powstały długi.
Ale no. Swoją dolę wziął.
Tak, wziął swoją dolę, oszukał, tu oszukał. I powiem jeszcze więcej, myśmy się zwrócili do pana senatora Ruszyckiego, żeby nam pomógł w tej sprawie coś. Pisma były wysłane, zostawione. Nie, nawet na pisma nie odpowiedział senator Ruszycki i można powiedzieć tak brzydko, przepraszam, olał spółdzielców, nas olał.
Tak jest.
I teraz, jak już spółdzielnia będzie wychodzić na prosto, dzięki panu Tutajowi, to teraz mówić, że pomógł, a tutaj to chciałem właśnie tu panu prezesowi podziękować. Wojtasowi, no że to ciepło tak zostało panu Tutajowi, zarządowi, no i ludziom, którzy spółdzielni, którzy atakowali, żeby to ciepło puścić.
Teraz mamy dwa rachunki, jak państwo słyszeliście.
Jeszcze interesuje, jakie stanowisko ma teraz pan Zieliński? Co robi pan Zieliński w naszej spółdzielni? Jest zatrudniony tam na dole jako pełnoprawny pracownik. W tej chwili przebywa na zwolnieniu, aczkolwiek, ale jest pracownikiem.
Pieniądze bierze.
Który zarobił machlojek i sobie spokojnie siedzi na dole, jak gdyby nigdy nic.
Ja mam jeszcze pytanie do państwa, bo za momencik wrócimy do pana. Mam jeszcze pytanie do państwa, bo teraz jak słyszymy, mamy rozgraniczone już te płatności za ogrzewanie
dobrze,
i za wodę.
No właśnie, ale to powinno być, proszę pana, rok temu zrobione. I my, ci mieszkańcy, którzy płacimy, nie przyszlibyśmy tu, nie kłócilibyśmy się, bo to są nasze pieniądze. I oprócz mnie to jest tu więcej osób, które dziś, na dzień dzisiejszy, pluje sobie bardzo w brodę, że wykupiło mieszkanie, bo my za własne pieniądze, za własne wypracowane pieniądze chodzimy i żebrzemy. I zamec, bo nie ma... Owszem, ja się zgodzę z tym, że jest ciepło, ale na pewno pan przedstawiciel MEC-u wie, że tyle ciepła, ile wydaje, tam na blok nie wchodzi. I my doskonale o tym wiemy. My tego nie musimy umieć, ale aczkolwiek jeśli zarząd spółdzielni, jeśli Rada Nadzorcza wymaga od mieszkańców opłaty, to ja muszę wymagać od kogoś, żeby się ktoś do mnie ustosunkował do moich pieniędzy, bo to są moje ciężko zapracowane pieniądze.
i mieszkanie.
W sprawie opłat za MEC, i tutaj pan prezes jeszcze chciał jedno wyjaśnienie, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w kwestii wyjaśnienia, bo padł tu zarzut pod naszym adresem, że Miejska Energetyka nie pobierała opłat. Także chcę pani wyjaśnić, mogę przedstawić na piśmie, jest 10 klauzul wykonalności, to co prawo polskie pozwala. Te 10 klauzul uzyskaliśmy, uzyskaliśmy, tylko dobrze, ale jeżeli pani pozwoli, to ja może wyjaśnię. Jest 10 klauzul i to postępowanie, o którym pani mówi, było cały czas prowadzone przez komornika. My też skierowaliśmy do komornika, tylko na skutek tego, że wierzycielem większym jest syndyk, w związku z tym wszystko odbywa się poprzez, w majestacie prawa, poprzez plan podziału. W związku z tym my odzyskiwaliśmy znikome kwoty w stosunku do należnych. Także proszę mi wierzyć, że my podjęliśmy jako spółka wszelkie możliwe prawne działania, aby odzyskać swoje należności. Dziękuję.
Pojawiły się głosy zarządcy, że możliwa jest podwyżka czynszu. Takie głosy się pojawiają.
Proszę pana, my mamy mieszkania wyodrębnione, płacimy czynsze i za co ja mam za długi? Ktoś sobie chałupy powystawiał, mieszka sobie jak króle, ja mam za niego płacić długi? Tak. No niech mi pan powie.
Mieszkania są w większości wykupione. Jaki czynsz podwyższać? Jaki czynsz? Jak mieszkania są wykupione? Przecież my nie płacimy czynszu, my mamy wykupione mieszkanie, jest spółdzielnia własnościowa, tak? Jak ktoś ma niewykupione, no to proszę bardzo, niech podwyższają mu, no.
Mam pytanie do Rady Nadzorczej, do zarządu. Jak sobie wyobrażają teraz, co będzie dalej z funduszem remontowym? Czy my w ogóle będziemy mieli coś robione? Czy to będą te drzwi się, tak jak do stodoły, się zamykały? Czy cośkolwiek przez ten rok nic nie było?
Czyli po prostu inwestycje?
No jakieś inwestycje, pieniądze płacamy na fundusz i w sumie chcielibyśmy wiedzieć, co z tymi pieniędzmi będzie w tej chwili. No ta część, która będzie szła na zarząd i na resztę, to...
Jak to będzie rozliczane? Jak w ogóle ten fundusz remontowy?
Panie prezesie?
Już można? Jakie było pytanie, bo już nie pamiętam.
Fundusz remontowy. Pytanie, co z tymi pieniędzmi, które mieszkańcy wpłacają na fundusz remontowy? Pytanie o inwestycje, czy też o bieżące remonty po prostu?
Jeżeli chodzi o fundusz remontowy, również został zwolniony spod zajęć komorniczych. Będzie naliczenia i będzie wykonywany plan remontu pod jego zagospodarowanie. Plan remontu będzie przewidywał wykonywanie tych prac najpilniejszych, najbardziej związanych z poprawą stanu technicznego budynku, zagrażającym zarówno, żeby nie było zagrożenia zdrowia i życia, i będzie realizowany.
Jeszcze jedno.
Tak, ja chciałam zapytać pana prezesa, jak wygląda sprawa odnośnie mieszkań, w których jest wyrok o eksmisję, ile tych mieszkań jest?
Czyli zadłużonych.
Zadłużonych. Wiemy, że tak, i pustostanów, i jaka jest w tej chwili, jaki jest dług w tej chwili
Urzędu Miasta
w stosunku do spółdzielni.
Z tego tytułu.
Jeżeli chodzi o mieszkania będące w dyspozycji spółdzielni, a więc posiadające wyrok eksmisyjny z prawem lub bez prawa do lokalu socjalnego, tych mieszkań w sumie mamy około 63, z czego 34 mieszkania są to mieszkania, gdzie mieszkańcy odmówili przyjęcia propozycji lokalu socjalnego, a więc będą podlegały w pierwszym rzędzie do eksmisji. Takie działanie spółdzielnia już rozpoczęła. W pierwszej fazie wzywa tych mieszkańców do dobrowolnego opuszczenia mieszkania. W następnym etapie będzie poddawane to egzekucji komorniczej.
Panie prezesie, musimy już kończyć, więc na pewno pytanie dla mieszkańców o dług. O dług?
W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć precyzyjnie, jaki ten dług jest w stosunku do miasta, więc nie będę zabierał.
Tak jak wspominałem, panie prezesie, musimy już kończyć. Pytanie, kiedy mieszkańcy będą widzieli coś konkretnego w momencie, kiedy będzie już układ i kiedy ten układ może być, żeby no, przynajmniej ta nadzieja się zaczęła pojawiać?
Jeżeli tylko będą takie informacje, będą one umieszczone na stronie internetowej, a swoją drogą w bezpośrednich spotkaniach, jakie mamy z mieszkańcami, bo nieprawdą jest, że się nie spotykamy. Może nie ma jakichś gremialnych spotkań na sali, ale tyle odwiedzających spółdzielni mieszkańców, co jest, i każdy się tym interesuje. Także te informacje będą dość szybko rozpropagowane.
A dość szybko będzie także układ? Tego należy się spodziewać?
aktualnie pan zarządca wszedł w te sprawy i pracuje nad tym, więc trudno mi się wypowiedzieć.
Bo to będzie taki moment, kiedy mieszkańcy będą wiedzieli coś więcej, więc pytanie, kiedy ten moment może nastąpić?
Jak tylko nastąpi, będę informował mieszkańców, że już
tydzień, dwa, miesiąc?
Nie chcę się wypowiadać precyzyjnie w tym zakresie z uwagi na to, że nie jestem w stanie tego określić w tym momencie.
Czyli na razie na pierwsze konkretne opowiedzi jeszcze trzeba będzie poczekać. Zbliża się godzina 16. Niestety musimy już kończyć program Interwencja, mimo że pytań i wątków na pewno jest jeszcze bardzo dużo. Będziemy o tym oczywiście na antenie Radia Kielce informować. Dzisiaj już państwu dziękujemy za uwagę. Zostrawca Robert Felczak
i Anna Głąb.
Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
Twoje sprawy w twoim radiu. Co tydzień w środę Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101.4 FM.
Jeśli masz sprawę nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.